Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. W uroczystość zesłania Ducha Świętego podejmujemy temat Maryja w Kościele i w demokracji. A skoro w Kościele i w demokracji, w Radiu Maryja i w telewizji trwam, to ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim telewidzom.
I ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, dyrektor kancelarii rektora UKSW w Warszawie oraz prowincjał Zgromadzenia Pallotynów. Drodzy księża, Maryja w Kościele i w demokracji. Rozpocznijmy od księdza profesora. Prosimy.
No, w cyklu naszych spotkań, które
a ksiądz, prowadzimy... ksiądz dr Zenon Hanas się okazuje jako pierwszy.
Taką zawsze przyjęliśmy z księdzem Janem formułę, że robimy taki wstęp troszeczkę, nawiązując do poprzednich naszych tematów. A ostatni nasz temat dotyczył Eucharystii. Mówiliśmy o Eucharystii, o roli mszy świętej i też w czasie pandemii, w czasie przeżywania Eucharystii w takich warunkach, kiedy nie można było chodzić do kościoła. I w ogóle ten cykl ostatnich naszych spotkań dotyczy takich spraw związanych z wiarą i jak one są przeżywane w społeczeństwie. Także ten, na pierwszy rzut oka taki temat Maryja w Kościele i w demokracji może się wydawać dość odległy, ale dla słuchaczy naszych myślę, że jest bardzo dobrze zrozumiały. Dlatego, że osoba Maryi, jej życie, jej obecność taka bardzo bliska w naszym życiu religijnym, w Kościele jest dla nas bardzo czymś ważnym. Dla słuchaczy, dla telewidzów, telewizji Trwam, ten kontakt z Maryją, rozmawianie z nią, modlitwa do niej jest czymś oczywistym. Ale dzisiaj chcielibyśmy trochę porozmawiać, jaką rolę odgrywa ona w budowaniu naszych relacji społecznych. I to jest taka podstawowa myśl i kilka takich wątków w tej części telewizyjnej chcielibyśmy poruszyć. Więc można by zacząć od tego, żeby się zastanowić, kim Maryja jest, nie tylko dla ludzi wierzących, ale dla osób, które są jakby poza Kościołem katolickim. No więc najpierw można by powiedzieć, że jest to postać historyczna, jest to matka Jezusa z Nazaretu, której istnienie historyczne jest uznawane bardzo powszechnie i to nie tylko w Kościele katolickim, ale też w Kościele prawosławnym, czy też nawet wśród muzułmanów, bo wiemy, że w Koranie są fragmenty, które mówią o Maryi, matce proroka Jezusa, więc jest to postać historyczna. Na pewno można o niej powiedzieć, że jest matką Jezusa z Nazaretu, ale w wierze Kościoła, w chrześcijaństwie, ta myśl, kim Maryja jest, ona pogłębiana była, aż do momentu, kiedy zostało stwierdzone na Soborze Efeskim, że Maryja jest Matką Boga, nie tylko Syna Bożego, ale wręcz Matką Boga. No i oczywiście tu można by całą tę dogmatyczną myśl tożsamości Maryi śledzić, ale kiedy przejdziemy do współczesnych czasów, te tytuły Maryi, one nabierały coraz częściej takiego aspektu bardzo społecznego. Znaczy mówiliśmy, że jest naszą matką, że jest królową, że jest patronką, hetmanką, więc to były takie tytuły, które pokazywały jej rolę społeczną. No i ja myślę, że w historii akurat naszego polskiego narodu obecność Maryi jest bardzo mocno zaznaczona od momentu, od czasów, kiedy jej rola w czasie potopu została bardzo szczególnie tak wyróżniona i od czasów ślubu Jana Kazimierza, tak bardzo wyraźnie zaznaczyła się jej obecność w ogóle w naszym życiu społecznym. Czyli nie tylko w życiu Kościoła, ale też w całej społeczności. Więc o tym chcielibyśmy trochę dzisiaj więcej opowiedzieć. Też o roli kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym głoszeniu nauczania o Maryi też w swoim programie społecznym, bo wiemy, że dla niego obecność Maryi, obecność Jasnej Góry, obrazu jasnogórskiego w całym programie odnowy życia społecznego była niezwykle ważna. Co później przeniosło się też na papieża Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu też dla całego Kościoła powszechnego bardzo mocno o tym mówił. Więc to są takie pierwsze wątki, które na początku chciałbym wymienić, o czym dzisiejszy program będzie traktował.
Maryja w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas na samym początku podkreśla nade wszystko to, że Maryja jest po prostu postacią historyczną. Dziś powiedzielibyśmy, że Maryja ma swój PESEL, czyli konkretną datę urodzenia, konkretny czas swojego życia, działalności. No i też zapisała się na konkretnych kartach historycznych, w konkretnej szerokości geograficznej, w konkretnym narodzie, ludzie oraz państwie. Maryja w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Tak, jeśli patrzymy na Maryję jako Matkę Jezusa, to wszystko, co powiemy o Jezusie, w jakiś sposób odnosi się do Jego Matki. I to zarówno od momentu, kiedy został cudownie za sprawą Ducha Świętego sprowadzony do łona Maryi, czyli od chwili niepokalanego poczęcia, aż do jego wniebowstąpienia. Maryja w tym całym wydarzeniu zbawczym jest przy Jezusie obecna i te wątki dotyczące Maryi, one są takim ważnym wypełnieniem dla tej misji, jaką pełnił Chrystus. Ale spróbujmy wejść trochę głębiej w problem, najpierw ten teologiczny też, bo tak jak powiedział Zenon, o tych elementach historii możemy sobie to doczytać na ten temat. Dzisiaj szeroko dostępne materiały są w internecie. Jeśli kogoś ten temat interesuje, również od strony obecności Matki Bożej w innych religiach, bo to nie tylko islam, ale w pomniejszych religiach też postać Maryi się pojawia i jest uznawana jako postać cudowna, to takie informacje może znaleźć. Natomiast najpierw zadajmy sobie takie pytanie, czy mogłoby się dokonać zbawienie człowieka bez Maryi? I tutaj wchodzimy w to ważne wydarzenie pierworodnego grzechu, kiedy pojawia się po raz pierwszy zapowiedź tej, która zetrze głowę węża, który był przyczyną pierwszego grzechu, który pokazał ludziom, w jaki sposób przeciwstawić się Bogu, powiedzieć Bogu nie. Dlatego to tak Maryi zawsze w teologii, w całej tradycji łączone było z tym pierwszym wydarzeniem. Pierwszy człowiek powiedział Bogu nie, Maryja powiedziała Bogu tak. I jeśli chcemy cokolwiek o Maryi powiedzieć, to zawsze powinniśmy ją widzieć w tym wielkim, zbawczym planie Boga. Święta Teresa z Lisieux, ona nawet takie pytanie zadała, na które oczywiście od razu udzielała odpowiedzi. Któż byłby w stanie wymyślić Najświętszą Pannę? No tylko Bóg. Tylko Bóg mógł taką postać włączyć w swój plan, żeby nie pozbawiając człowieczeństwa Maryi, włączyć ją w te wszystkie plany odkupienia człowieka, zbawienia całego świata. Tam dać jej miejsce i uczynić ją, można powiedzieć, nieusuwalną. I odwołajmy się też do drugiego ważnego tekstu. Ja znalazłem te słowa u świętego Ignacego Antiochińskiego, który napisał tak. Zły duch nie znał. I wymienia trzy takie fenomeny, zjawiska, fakty. Pierwsze, nie znał dziewictwa Maryi, nie znał jej rozwiązania, jak również nie znał śmierci Pana. Te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga, czyli wydawałoby się, że Bóg w tych momentach nie działa, a oddaje całkowicie te dzieje zbawienia w ręce ludzi. Najpierw Maryi, przez jej cudowne, niepokalane poczęcie, później wydanie na świat, porodzenie Bożego Syna i w tym ostatnim akcie zbawienia od strony ludzkiej śmierci Jezusa, czyli śmierci Chrystusa, który stał się w pełni człowiekiem, bo to człowieczeństwo Chrystusa w tym momencie przez śmierć staje się już takim ostatnim aktem zbawczym, bo kolejny akt to już jest zmartwychwstanie, czyli uwielbienie, do którego my dopiero zdążamy i którego jeszcze my jako ludzie nie znamy. Pokazuję te wydarzenia, żebyśmy zobaczyli, jak ważną rolę spełnia Maryja. To milczenie Boga przy Maryi pokazuje, jak wiele od Maryi zależy. To nie jest ktoś, kto po prostu został dołożony, jakbyśmy powiedzieli, doklejony do planu zbawczego. Maryja jest integralną częścią planu zbawienia. I to jest osoba, której w żaden sposób nie dotknął szatan. I ona była niepokalanie poczęta, czyli bez grzechu, przygotowywana na matkę Bożego Syna. Więc mamy tutaj pokazane, chociażby tak w skrócie, żeby pokazać, jak wielką osobą jest Matka Boża w planie zbawczym, żebyśmy mogli ją później zobaczyć w tej wielkiej roli, jaką odgrywa w życiu Jezusa, w życiu pierwszego, pierwotnego Kościoła po zmartwychwstaniu Chrystusa i po Jego wniebowstąpieniu, aż do zaśnięcia, albo jak mówimy, wniebowzięcia Matki Bożej. Później ten rodzący się kult w różnej postaci, z którym my mamy do czynienia, bo ten kult, który my znamy dzisiaj, to jest właściwie kult, który ma źródło w tym kościele pierwotnym, w kościele apostolskim. I wszystko, co związane z kultem Maryi, nie jest odległe od tego, co dotyczy kultu Jezusa. Więc jeśli mówimy o Maryi, to mówimy o osobie, która jest blisko Boga, ale również bardzo blisko człowieka.
Maria w życiu Kościoła i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski zwraca naszą uwagę na Maryję jako na Matkę Jezusa. Przypomina te ważne wydarzenia zapisane jako wydarzenia w planie zbawczym samego Boga z życia Maryi Jezusa, a zarazem Józefa, który gdzieś tak się wkradł w tę wypowiedź, a też o tym kulcie, który jest kultem zarówno Jezusa i Maryi. Ksiądz dr Zenon Hanas przypomniał nam, że Maryja to postać historyczna. Przenosimy się do księdza Zenona Hanasa w kolejnej odsłonie Maryja w Kościele i w demokracji.
Zanim być może w ostatniej części będziemy mogli więcej powiedzieć o tym, jak Maryja w naszym polskim społeczeństwie, w polskiej historii odgrywała rolę, to chciałbym trochę dla pewnego porównania, dla pewnego poszerzenia perspektywy wspomnieć o tym, że Maryja bardzo ważną rolę odgrywa na przykład w społeczeństwach Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. I tam bardzo często teologowie, również papież Franciszek, który z tamtych regionów pochodzi, on mówi bardzo często o Maryi, podkreśla jej ważną rolę dla każdego człowieka i dla społeczeństwa. I w tym kontekście bardziej podkreśla takie trzy elementy, trzy charakterystyczne takie aspekty życia Maryi, które możemy wyczytać na kartach Nowego Testamentu. Pierwsza to jest to, że Maryja jest osobą ubogą, należy do osób, do tej grupy społecznej, którą w Piśmie Świętym nazywamy Anawim, to znaczy tacy ubodzy Jahwe, ci, którzy są jakby wykluczeni w pewnym sensie ze społeczeństwa. Że Maryja, Jezus i wszyscy uczniowie Pana Jezusa, że oni należeli do tej grupy Anawim, do tych ubogich. I w związku z tym Maryja, jeżeli medytujemy nad jej życiem, jest taką postacią, która budzi wielką taką solidarność z ludźmi ubogimi. I dlatego właśnie refleksja nad rolą Maryi w zbawczym planie Pana Boga, ona prowadzi nas do tego, co bardzo często właśnie w teologii wyzwolenia, tej pochodzącej z Ameryki Południowej, nazywamy opcją dla ubogich, taką solidarnością z ludźmi ubogimi. I to jest ten pierwszy akcent, który w budowaniu struktur społecznych dzisiaj, właśnie w tamtym kontekście w Ameryki Południowej, ale nie tylko, bo to wykroczyło oczywiście poza zakres tylko tego kontynentu. Więc ta kwestia, że Maryja jako przedstawicielka ludzi ubogich, wykluczonych, stojących na marginesie, budzi pewną solidarność z tymi osobami. Ten aspekt solidarności, on później jest jeszcze przesuwany dalej na tekst Magnificat, czyli tego hymnu, który Maryja śpiewa na cześć Boga Zbawcy. I w tym tekście, który bardzo często odmawiamy, jest mowa o tym, że przychodzi Bóg, Mesjasz ubogich, który strąca władców z tronu, wywyższa pokornych, głodnych, nasyca dobrami, bogatych, z niczym odprawia, tych, którzy są pyszni, rozprasza, a okazuje miłosierdzie tym, którzy się go boją. Więc ten tekst wyśpiewany przez Matkę Bożą, włożony w jej usta, jest takim tekstem, który woła o pewną sprawiedliwość, o to, żeby tych ludzi ubogich dostrzec i zagwarantować im pewną równość, żeby stworzyć pewną sprawiedliwość też społeczną tutaj na ziemi. Więc to jest taka myśl, którą też warto sobie uświadomić, że w kontekście właśnie Kościoła południowoamerykańskiego Maryja jest postrzegana jako postać, która budzi bardzo, bardzo wielką solidarność, bliskość z ubogimi, a z drugiej strony woła o troskę o to, żeby była sprawiedliwość i żeby było wyzwolenie tych, którzy jakoś są uciskani. Do tego aspektu dochodzi jeszcze jeden. To taki jest bardziej może współczesny, że Maryja jest kobietą. I dlatego, kiedy papież Franciszek, albo też wielu teologów, kiedy mówią o kobiecie, to podkreślają godność kobiety i w Kościele, i w społeczeństwie, i w demokracji. Dlatego to mówienie o Maryi, która ma swoją godność jako matka, jako osoba kochająca, jako odpowiedzialna za swoją rodzinę, i też za drugiego człowieka, współczująca, że ta rola Maryi jako kobiety podkreśla właśnie też tę ważną rolę, no, można by powiedzieć, takiego chrześcijańskiego feminizmu, takiego dobrego feminizmu, który dostrzega, no, jak bardzo ważna jest rola każdej kobiety w społeczeństwie. Więc to chciałbym tutaj powiedzieć, teraz konkludując tę moją wypowiedź, że właśnie kiedy mówimy o Maryi w społeczeństwie, to możemy zauważyć, że w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach bardzo mocno, zwłaszcza tam w kościele afrykańskim później, czy południowoamerykańskim, w teologii wyzwolenia, podkreślane są te aspekty, a ten aspekt takiego podkreślania godności każdej kobiety, na które też już Jan Paweł II bardzo, bardzo mocno zwraca uwagę, to wszystko jest związane z figurą, z postacią Maryi, którą znamy z kart Ewangelii i z tradycji Kościoła. Więc Maryja posiada ważną swoją rolę właśnie w społeczeństwie współczesnym, takim demokratycznym, między innymi w tych dwóch aspektach. Oczywiście tego można jeszcze by więcej wymieniać, ale zanim przejdziemy może do tych historycznych, bo dzisiaj akurat wspominamy też, niedawno była rocznica kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak on postrzegał rolę Maryi właśnie dla budowania społeczeństwa, to może za chwilę, ale ten krótka taka wycieczka właśnie w tamte obszary teologii i Kościoła, myślę, że poszerza naszą perspektywę. Maryja jako osoba, która jest dla ubogich, staje w ich obronie, broni ich wolności i sprawiedliwości, a jednocześnie broni godności każdej kobiety.
Bardzo gorąco dziękujemy. To ksiądz dr Zenon Hanas podkreśla kolejne aspekty naszego dzisiejszego tematu: Maryja w Kościele i w demokracji, Maryja uboga i Maryja jako kobieta w tej obronie, ukazaniu godności każdej kobiety. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski.
Tu nawiązując do tej wypowiedzi, rzeczywiście musimy zawsze sobie to, myśląc o Maryi, przedstawiać, że ona jest matką w cudzysłowie dwóch synów: Boga człowieka i zwykłego człowieka. Jednego Maryja zrodziła według ciała, dlatego jest matką Syna Bożego. Drugiego według duszy, czyli duchowo. Każdy z nas jest duchowym dzieckiem Maryi. Wydaje się, że bardzo trudno tę prostą prawdę przyjąć, dlatego że zapominamy o tej wielkości Maryi. Ja bym jednak mocno podkreślał, że trudno kochać Maryję, jeśli będziemy ją traktować tak, jakbyśmy już wszystko o niej wiedzieli. Jak ona by nie miała dla nas żadnych tajemnic. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy dostrzec w niej to arcydzieło Boga, którego poznanie, posiadanie Bóg zastrzegł dla samego siebie. I tak naprawdę cokolwiek o Maryi będziemy mówić, starać się oddać to w formie właśnie teologicznej refleksji, czy jakichś arcydzieł, obrazów, figur, czy tekstów przepięknych, liryków poświęconych Matce Bożej, pieśni, to tak naprawdę to jest tylko jakiś obraz tego, kim Maryja jest. Żeby dostrzec jej obecność, dostrzec jej rolę, jaką powinna spełniać, jaka się jej należy w życiu indywidualnego człowieka i w życiu Kościoła, ale także w życiu społecznym, to trzeba właśnie zobaczyć tę jej tajemnicę, tę tajemnicę jej macierzyństwa, tajemnicę kobiecości, tajemnicę człowieczeństwa, którego nie splamił grzech, zmazał grzechu pierworodnego, czyli zobaczyć tę tajemnicę Maryi, która ten blask tej tajemnicy pragnie wprowadzić każdego człowieka. I tutaj słusznie, ja całkowicie się z tym zgadzam, z tą myślą i z tą refleksją Zenona, że najlepszy przystęp do Maryi i najprostszy i najwięcej mogą korzystać ci, którzy podchodzą do Maryi właśnie z taką pokorą. Tak, Maryja jest matką, ona nas kocha jak matka, ona potrafi nam wszystko wybaczyć jak matka. Ona kocha nas również wtedy, kiedy na jej miłość nie zasługujemy. Ale jednocześnie tym, co otwiera nas na jej miłość, to jest pokora. I właściwie tą największą cnotą, jaką ma Maryja, to jest pokora. Żeby zobaczyć jej wielkość, trzeba pójść drogą pokory, zobaczyć jej wielkość w dziele zbawienia, wielkość i przemożną obecność i wielkie cuda, jakich dokonuje w Kościele, przez pokorę. I podobnie w życiu indywidualnym, a jeszcze powiedziałbym, że większej pokory, nawet mógłbym tu stwierdzić, że pokory w takim wydaniu heroicznym potrzeba nam wtedy, kiedy chcemy zobaczyć jej rolę w życiu społecznym. Żeby się nie bać wyznać, że ja jestem dzieckiem Maryi, jestem jej synem, jestem córką, ja Maryję czczę, ja Maryję kocham i na tym buduję swoją wiarę i ją jako przewodniczkę obieram w drodze do Chrystusa i wyznając to publicznie, to naprawdę trzeba mieć wielką pokorę, powiedziałbym w stopniu heroizmu, który już jest wstąpieniem na taką drogę świętości.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Maryja w Kościele i w demokracji, podkreślenie jej macierzyństwa, dziewictwa. Matka zarówno Syna Bożego Jezusa Chrystusa, jak również matka nas wszystkich. Dlatego w Kościele przyjmujemy ją jako naszą matkę. Dziękujemy też za podkreślenie tej pokory Maryi, jej obecności w życiu społecznym jako wzór, jako przykład, jako również inspiracja. No, w takiej wymianie mamy dzisiaj dwóch gościa, zatem od księdza profesora Jana Przybyłowskiego do księdza doktora Zenona Hanasa. Prosimy, księże doktorze.
Chciałbym zaproponować tej trzeciej mojej refleksji powrót już z tej wyprawy w obszary teologii wyzwolenia i do Ameryki Południowej, z powrotem do Polski, do historii trochę, a mianowicie do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dokładnie dzisiaj jest 39. rocznica jego pogrzebu tu w Warszawie, na placu obecnie marszałka Józefa Piłsudskiego. Myślę, że też wielu słuchaczy może przypomina sobie te obrazy Warto może sobie tam sięgnąć. Nawet dzisiaj przeglądałem, gdzieś można w przepaściach internetu znaleźć kronikę filmową z tamtego czasu. Tak sobie ze wzruszeniem oglądałem te obrazy. Bo rzeczywiście kardynał Stefan Wyszyński miał bardzo wyraźny program odnowienia życia społecznego w oparciu o Maryję. Ona była bardzo ważną osobą, bardzo ważną postacią w tym programie. I ta myśl, jak się czyta jego wspomnienia, ona się zrodziła w czasie jego pobytu w Prudniku, koło Głogówka. To warto sobie też może przypomnieć tę historyczną anegdotę, taką, to jak to się stało, o czym też kardynał Wyszyński pisze. A mianowicie, kiedy on był niedaleko Głogówka, Prudniku, uwięzieniu, przypomniał sobie, że właśnie tam król Jan Kazimierz razem z prymasem stamtąd wyjechali do Lwowa i tam we Lwowie złożyli śluby jasnogórskie w 1656 roku. Natomiast sam kardynał został wywieziony z Prudnika do Komańczy, czyli w tę samą stronę, na wschód. I jadąc jakby po drodze podjął taką decyzję, że podążając jakby szlakiem króla Jana Kazimierza, no, że w tym momencie należałoby te śluby ponowić. Więc to jest taka myśl, która jemu towarzyszyła, że ten powrót do przyrzeczeń, ślubów, które były składane właśnie Maryi, Matce Bożej, należy do tego wrócić po to, żeby zmobilizować ludzi do tego, żeby odnowić życie moralne, życie społeczne, żeby odbudować więzi, solidarność społeczną. Więc to była taka bardzo istotna myśl dla kardynała Stefana Wyszyńskiego. I przygotowując się do programu, sięgnąłem też do jego listów. Zachował się taki jeden z listów, który właśnie powstał w Komańczy i był skierowany do kapłanów polskich z tamtego czasu. I to jest bardzo taki mocny tekst i myślę, że tak o rachunek sumienia dzisiaj, tak minęła rocznica jego śmierci, odejścia do domu ojca i dzisiaj tego pogrzebu. Myślę, że te słowa warto sobie dobrze przemedytować, bo one nam mówią właśnie o roli Maryi w naszym życiu, o roli Maryi też no, w społeczeństwie, w demokracji.
Księże doktorze, ale wejdę w zdanie, bo ksiądz profesor wspomniał, że dzisiaj przypada rocznica pogrzebu Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, ale w 1997 roku to właśnie 31 maja rozpoczęła się szósta podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny, w czasie której to podróży 7 czerwca konsekrował krzeptówki. No, Palotyn o tym nie wspomina, to...
O tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Oczywiście wątków palotyńskich. Chciałem być tak wsiągliwy, ale dziękuję ojcom redemptorystom za to przypomnienie. Ale wspomnę to jedno zdanie, tak, ponieważ ja będę musiał niestety się rozstać tutaj ze słuchaczami, z telewidzami. Kilka zdań z tego tekstu. Naród polski składał już wiele razy swoje ślubowania. Chociaż dochowywał wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się wielu nałogów i wad narodowych, które nie dadzą się pogodzić z postawą narodu wierzącego. Tak często jesteśmy przedmiotem zgorszenia, gdy ludzie niewierzący patrzą na życie wierzących. Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na Placu Jasnogórskim jak stara Dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w życiu codziennym, z naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych owoców, z naszą czcią do Matki Najczystszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne. Zwalczyć to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, to są błogosławione dążenia zmysłu katolickiego. Maryja jest bardzo ważna w odnowie naszego życia, w odnowie naszego takiego codziennego też zmagania się o to, żeby być dobrym człowiekiem, żeby mieć pewien kręgosłup moralny. I ja jestem głęboko przekonany, że ten program, o którym tutaj czytam teraz, taki przewidywany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest to program na wiele pokoleń i każde pokolenie, każda generacja, każdy czas, kiedy będzie sięgał do tych myśli, jestem przekonany, że odnajdzie taką duchową siłę do tego, żeby te śluby każdy osobiście mógł zrealizować. Więc ta rola Maryi w Kościele i w demokracji, one się w dużym mierze zazębiają do siebie, dlatego że jeżeli my w Kościele będziemy takimi autentycznie dziećmi Pana Boga, którzy Jemu ufają, którzy z miłością do Niego i do drugiego człowieka żyją, wtedy i nasze społeczeństwo zacznie się przemieniać w duchu wartości ewangelicznych. Myślę, że to był ten program, o którym kardynał Stefan Wyszyński marzył wiele lat temu i którego my jesteśmy spadkobiercami, więc życzę, żebyśmy ten dzisiejszy wieczór na zakończenie też miesiąca Maryjnego, w którym modliliśmy się też do Maryi, używając różańca czy innych modlitw, żebyśmy ten program potrafili po prostu zrealizować.
Ksiądz dr Zenon Hanas, Pallotyn, dyrektor kancelarii rektora UKSW w Warszawie, prowincjał Pallotynów. Księże doktorze, dziękujemy za udział w naszych rozmowach niedokończonych. Dziękuję. Wiemy, że musimy się pożegnać. Wynikło to też ze zmiany godzin naszego spotkania dzisiaj. Tak więc życzymy obfitości darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej, która jest patronką naszej ojczyzny, ale jest również, powiedzmy, podmiotem dzisiejszych naszych rozważań. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, ksiądz profesor habilitowany dr Jan Przybyłowski zostaje razem z nami. Maryja w Kościele i w demokracji. Zanim wypowiedź księdza profesora, to ja zaproszę wszystkich telewidzów do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 to numery telefonów dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. Trzecia odsłona księdza profesora to jaki wątek związany z Maryją w Kościele i w demokracji?
Ja nawiążę do tego, co tutaj zaczął przedstawiać Zenon i prawdopodobnie byśmy tutaj dalej rozwijali ten temat. Chodzi o to, że Maryja jest również tą osobą w naszej religii, która nie tylko jest obiektem czci, ale Maryja spełnia czynną rolę w Kościele, czynną rolę również w życiu społecznym. I tak jak mówimy, że to Chrystus powołuje do kapłaństwa, wybiera sobie tych, których chciałby obdarzyć tym przywilejem i skierować ich do tej pracy duszpasterskiej, tak Maryja też powołuje swoich wyznawców do takiej miłości, do właśnie miłości najpierw swojego Syna. Bo tego nam nie wolno zapomnieć w kulcie Maryi, żebyśmy się nie bali jej kochać, bo ta miłość do niej nigdy nie przysłoni miłości do Jezusa. Ona sama na to nie pozwoli. Bo ona powołuje do miłości właśnie takiej pokornej, do miłości czystej, ale też do miłości czynnej. I każdy może ją mieć za matkę i każdy ma prawo ją tak nazywać i tak ją traktować. Ale dając Maryi prawo obecności czynnej, musimy uznać, że ona sobie też wybiera i powołuje zarówno do służby Chrystusa, do służby Kościołowi, jak również do tej służby w wymiarze życia społecznego wybranych przez siebie ludzi. Ona szuka takich, którzy by do niej pobożnie i z uszanowaniem przystępowali i ona ich później prowadzi, jeśli oni się poddają jej woli. Zobaczmy na przykładzie chociażby Jana Pawła II, który mówi totus tuus i wielokrotnie mówił, że to jest oddanie się Matce Bożej. I to wszystko, co w jego życiu się później działo i w tym pontyfikacie zwłaszcza, bo to właśnie pontyfikat zawierzył przede wszystkim Matce Bożej, dokonywały się ogromne cudy, jak chociażby ten cud wypełnienia się tajemnicy fatimskiej i zamach na Jana Pawła II, kiedy to komentując powiedział, że jedna ręka strzelała, druga prowadziła kulę, myśląc o roli Matki Bożej, która ocaliła mu życie. Podobnie można powiedzieć o wspomnianym tu naszym kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia, który jest czcigodnym naszym patronem Uniwersytetu w Warszawie. To jest właśnie ten, który Maryję uczynił taką przewodniczką w swojej misji prowadzenia Kościoła w trudnym czasie systemu totalitarnego, budowania systemu, który niszczył wiarę, niszczył człowieczeństwo, niszczył wolność i przede wszystkim zagrażał samemu Kościołowi w jego wypełnianiu misji. Więc mamy tu przykłady tego wybraństwa Maryi. I tak na przykład też, żeby tu kogoś innego jeszcze przywołać, święty Jan Bosko, który mówił, że Maryja kocha młodzież, a więc dzieci też, i kocha tych wszystkich i błogosławi im, którzy zadbają o młodzież, zajmują się młodzieżą, wychowują ją, opiekują się, zwłaszcza tą młodzieżą, tymi dziećmi porzuconymi, opuszczonymi, wymagającymi największej troski i opieki. I wydaje mi się, że powinniśmy to przenieść w życie każdego z nas, że jeśli chcemy tę obecność Maryi w nas dostrzec, to nie patrzmy tylko na jej macierzyństwo w stosunku do nas, ale również patrzmy na to, do czego ona nas powołuje. Co dzięki niej, dzięki jej prowadzeniu i dzięki tego jej błogosławienia nas moglibyśmy wielkiego dokonać w naszym życiu, jeśli poczujemy się przez nią wybrani i powołani.
Maryja w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski. Księże profesorze, gdy rozmawiamy o Maryi w Kościele i w demokracji, to wiadomo, że jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze katolickie przywiązanie do Matki Najświętszej, zwłaszcza nasze w tym odcieniu polskim umiłowanie Matki Najświętszej, jesteśmy nazywani narodem maryjnym, bardzo szczególne miejsce w naszej pobożności zajmuje pobożność maryjna, która oczywiście prowadzi do Jezusa Chrystusa, ale wiemy, że biorąc pod uwagę wyznawców Chrystusa, zwłaszcza po wystąpieniach Lutra i tutaj rozwoju protestantyzmu, ta Matka Najświętsza w chrześcijaństwie nie jest przez wszystkich uważana, nie jest przez wszystkich tak bardzo kochana, jak przez tych, którzy pozostali wiernymi Rzymowi papiestwu, czyli pozostali w szeregach Kościoła rzymskokatolickiego. Z drugiej strony też, gdy spoglądamy na demokrację, to wiemy, że w tym wymiarze świeckości państwa Matka Najświętsza to jest ktoś, w kogo rzuca się farbą, ktoś, komu przyprawia się tęczową aureolę i w tym samym odbierając jej bóstwo, jej macierzyństwo. Gdybyśmy dotknęli tego dosyć trudnego tematu, jeżeli chodzi o Maryję, dla tych, którzy nie wierzą i nie szanują jej nawet jako historycznej postaci, o czym wspomniał ksiądz dr Zenon Hanas na początku naszych rozmów niedokończonych.
Tu ojciec słusznie zauważył, że kult Maryi zrodził się wtedy, kiedy Kościół był jeden. Kościół niepodzielony. Kościół, który swoimi początkami sięga czasów Chrystusa, bo on jest jego założycielem, czasów apostolskich, kiedy kult Maryi wszedł niejako w życie Kościoła jako coś zupełnie naturalnego. I poszczególne później sobory, terytorialne synody potwierdzały tę godność Maryi, którą właściwie nie da się podważyć od strony historycznej i od strony teologicznej. Natomiast zrodził się problem przy podziale w Kościele, najpierw w tym pierwszym podziale na Kościół wschodni i zachodni w połowie XI wieku. I tutaj Maryja zachowała swoje miejsce zarówno w tradycji Kościoła zachodniego, katolickiego, jak i Kościoła wschodniego. Maryja tu i tam jest traktowana jako postać nie tylko historyczna, ale Maryja jako to, co prezentuje sobą, nazywamy właśnie godną czci, kult do niej sprawowany jest kultem przez Kościół całkowicie aprobowany. Natomiast problem zaczął się, kiedy nastąpił drugi podział na początku XVI wieku Kościoła Zachodniego i odszedł duża część wiernych do Kościoła protestanckiego, luterańskiego. I tutaj odwołano się do nowego odczytania dekalogu, między innymi oczywiście, bo to nie jest całkowicie jedyny argument wystarczający, żeby Maryję wyłączyć z kultu i czci Kościoła. Ale tutaj się odwoływano, że Stary Testament zabraniał czynienia jakichkolwiek obrazów i Boga, a to przenosi się również na czczenie jakichkolwiek innych obrazów czy przedmiotów kultu. A zatem taki kult Maryi oparty na czci oddawanej obrazom, figurom, to jest bałwochwalstwo. To jest coś przeciwnego zamiarowi Boga. Dlatego w kościołach protestanckich usunięto kulty wszystkich świętych i pozbawiono również tej czci kultycznej i oddawania czci Maryję. Wydaje mi się, i tak też próbowano tłumaczyć ten znany fakt, kiedy obraz Matki Bożej został obrzucony farbą. Ten, który dokonał tego, tłumaczył, że on właśnie jest tym prawdziwym wyznawcą, bo ten obraz to jest taki właśnie Bożek czczony, a on głosi prawdziwą Ewangelię. My mamy wyznawać Chrystusa, a nie czcić jakieś obrazy i bałwochwalczo oddawać cześć osobom, które nie są Bogiem. No można by powiedzieć, że bardzo trafny argument, jeśli byśmy tylko tak pobieżnie patrzyli. Ale w świetle tego, co już dzisiaj powiedzieliśmy, patrząc na Maryję nie tylko jako osobę historyczną, ale na Maryję, która jest włączona w dzieje zbawienia, w zbawczy plan. Maryję, która jest wielką tajemnicą Boga, którą On tylko zna. Maryję, która towarzyszy Kościołowi, człowiekowi, całej ludzkości od początków jego dziejów, wpisana w ten plan, no trudno opierać tutaj odsunięcie Maryi od kultu jednym argumentem, że źle odczytaliśmy czy usunęliśmy z dekalogu to wyraźne wskazanie Mojżesza, Boga, które przekazał przez Mojżesza, abyśmy nie oddawali czci obrazom i różnym bożkom.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, Maryja w Kościele i w demokracji. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo. Na wieki wieków, amen.
Ja tak słucham tych rozmów niedokończonych w tej chwili i z jednej strony to nie rozumiem, jak mogą, już kilka razy oglądam i dopiero się pierwszy raz zadzwoniłem, jak mogą pary homoseksualne chcąc adoptować nasze dzieci, naszych małżeństw. Czemu?
Pan Czesław z Niemiec, tak.
Ustawa jakoś nie zabroni tego. Ktoś musi przecież zakazać tej adopcji tych dzieci. Nawet
Panie Czesławie, no przyjmujemy ten głos, poprosimy tutaj o komentarz księdza profesora Jana Przybyłowskiego. Natomiast rozumiem, że trudno się do nas dodzwonić, ale prosimy jednak telefonować do tematu rozmów, a dzisiejszy temat rozmów to Maryja w Kościele i w demokracji. Księże profesorze, co ksiądz profesor na to zbulwersowanie, logiczne bardzo, pana Czesława z Niemiec?
No ten temat będzie powracał w różnych konstelacjach, dlatego że wielkie wzburzenie wywołuje już sam temat. Już nie mówię, że denerwujemy się, kiedy próbują się włączać w tę dyskusję różnego rodzaju autorytety społeczne, naukowe, medyczne, wykazując od swojej strony, że budując właśnie społeczeństwo ludzi równych, wolnych, powinniśmy również dać wszystkie prawa mniejszościom, dopuścić, tak jak słyszeliśmy w programie tutaj jednego z notabli warszawskich, najpierw dopuszczenie związków, później małżeństwa i wreszcie adopcja. Co do istoty, to możemy powiedzieć tak, w Polsce pary seksualne nie mogą adoptować dzieci jak dotychczas. Jeśli dzieją się tu jakieś wydarzenia, które no, trzeba jednostkowo analizować, ja nie chcę tu w tej chwili wchodzić w kazusy, to zawsze można pójść drogą prawną, żeby regulować takie sytuacje. Natomiast jak na razie dzisiaj pary, które żyją razem, bo one nawet nie mogą w tej chwili zalegalizować w Polsce swojego związku jako związku małżeńskiego, mogą notarialnie sobie przekazać różnego rodzaju prawa, to każdy może i tutaj nie ma żadnych ograniczeń, ale nie zanosi się chyba, przynajmniej na razie, na to, żebyśmy tak daleko posunęli się w nowoczesności, w nowoczesnym budowaniu państwa demokratycznego, abyśmy dopuścili taką możliwość.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, prosimy bardzo. Halo, telewizja Trwam.
No, ksiądz Marek, jeszcze nie mówię. Wiem.
Jesteśmy już na wizji. Prosimy, ksiądz Marek, dobrze. Tak?
Tak.
Prosimy, księże Marku.
Już można mówić?
Tak, należy.
Dobrze, więc do tego tematu chciałbym zwrócić uwagę, że ogłoszenie Matki Bożej Królową Polskiej było poprzedzone wizjami, które miał ojciec Juliusz Mancinelli. Za czasów Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita, ojciec Juliusz Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Marii Panny i polskich świętych, zwłaszcza Sylwa Kostki. 14 sierpnia 1608 roku, Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej, ukazała mu się Maria z Dzieciątkiem Jezus, u stóp klęczał Sylwa Kostka. Juliusz nigdy nie widział tak pięknej Matki Bożej. Pragnął pozdrowić ją jak najpiękniejszym tytułem, uczcić. I Matka Boża powiedziała do niego: a dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. I Juliusz Mancinelli miał wtedy 72 lata, ale przyszedł do Krakowa i za 2 lata po tym widzeniu, w 1610 roku wszedł do Krakowa witany przez króla i w katedrze krakowskiej, wawelskiej, gdzie byli koronowani królowie polscy, Matka Boża powiedziała mu tak: stan faktyczny, ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc stawiaj się do mnie za nim i o pomyślnej tej ziemi, błagaj mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną. Wrócił do Neapolu i w 1617 roku, 15 sierpnia, ukazuje mi się Matka Boża kolejny raz: Juliuszu, za cześć, jaką masz do mnie w niebo wziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios, to znaczy umrze. Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie. I wzrok jej pełen miłości spoczął na Stanisławie Kostce. Te objawienia zostały przebadane przez jezuitów i w Polsce i zostały ogłoszone taką książką w 1635 roku, 20 lat przed ogłoszeniem przez króla. Książę Albrecht Radziwiłł, kanclerz wielki księstwa litewskiego, drugim ogłosił książkę Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogorodicy Maryjnej. 20 lat przed ogłoszeniem przez króla naród polski czytał książkę, że Matka Boża chce być ogłaszaną królową Polski. I jeszcze jedno zdanie. Ukazała się książka pod tytułem In Sinu Jezu. To jest takie, kiedy serce mówi do serca i Pan Jezus to takiego benedyktyńskiego mnicha w latach teraz 2007-2008 mówi na przykład tak do tego mnicha benedyktyńskiego: kochaj moją matkę i czyń wszystko, by ją kochano. W tym przypadku nie możesz przesadzać, nie bój się jej, kochaj z całych sił, trwają, twoja miłość do niej nigdy nie dorówna mojej. W czułości, synowskim oddaniu, we wrażliwości i na każde pragnienie jej serca. Wierzyłem na ziemi, kochałem moją matkę i sprawiłem, że także inni ją miłowali. Przede wszystkim moi apostołowie. Oni zaś, miłując ją, wzrastali w miłości do mnie. Po moim wniebowstąpieniu zgromadzili się wokół niej, jak wokół gorącego i pełnego światła centrum. W ten sposób zostali przygotowani do wylania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Na Pięćdziesiątnicy kończę dzisiaj. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże Marku. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. To są rzeczywiście fakty. Zresztą można by tu ułożyć całą listę dat, jak później Maryja wchodziła w to nasze polskie życie, życie społeczne również. Uznawana za królową Polski w niebo wziętą, bo tak właśnie wspomniany tu wielki kanclerz litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł nieświeża ją nazwał, królowa Polski w niebo wzięta. I tutaj przytoczone to objawienie, ono jest może mniej znane i rzeczywiście warto byłoby do niego wracać i być może więcej mówić o później historii tworzenia się tego kultu Matki Bożej Królowej Polski, bo to było związane z tym wielkim Królestwem Dwojga Narodów. I tutaj Kraków, później Wilno, Jan Kazimierz i jego wspomniane tutaj śluby w Lwowie, później Michał Korybut-Wiśniowiecki, który umieścił godło Polski na cudownym wizerunku Matki Bożej z Rokitna, później Sejm Koronacyjny nazwał swoją Najświętszą Królową. Tu sobie jeszcze Piusa X, który do litanii loretańskiej wprowadził wezwanie Królowo Korony Polskiej, później powołanie i możliwość uczczenia Maryi w ogłoszone ku jej czci święto Matki Bożej Królowej Polski na 3 maja. Wreszcie przez Pawła VI na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego to święto zostało podniesione do rangi uroczystości i dzisiaj takie właśnie zapamiętujemy. To są tylko takie wybrane daty, które wszędzie, jeśli zaczniemy szukać w tych historycznych przekazach, znajdziemy. Możemy po swojemu je porządkować. Natomiast jedno jest pewne, że w dzieje historii i w ogóle historia Polski trudna jest do zrozumienia bez obecności Maryi, bez jej takiej czynnej obecności, nie tylko kultu, bo już nie mówię, że Polska jest usiana sanktuariami, figurami Matki Bożej koronowanymi, bo Matka Boża rzeczywiście weszła w życie polskich rodzin i tu chyba jest główna siła tej polskiej maryjności.
Księże profesorze, gdy rozmawiamy dzisiaj o Maryi w Kościele i w demokracji, wiadomo, że rozmawiamy z naszym konkretnym doświadczeniem historycznym, patriotycznym, naszym doświadczeniem katolickim i polskim. Zadam dosyć, myślę, ciekawe i trudne pytanie. Jak Maryja Królowa Polski, u której zawsze czuliśmy się wolnymi, uczyła nas i kształtowała naszą demokrację? Pamiętamy Solidarność i przewodniczącego Solidarności z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski w klapie swojej marynarki. Pamiętamy tych wszystkich, którzy po 1989 roku jako politycy pielgrzymują do Matki Najświętszej. Ostatnio widzimy obecnego prezydenta niejednokrotnie u jej stóp.
No to rzeczywiście ciekawe i trudne pytanie, bo jeśli weźmiemy dzieje Polski, to zobaczymy, że to są dzieje bardzo bolesne. Nasz naród ma taką historię, którą znamy z tych faktów. Często te fakty zasłaniają nam to, co się naprawdę działo w polskim narodzie. Ja często, jeśli mam taką możliwość prowadzić na ten temat rozmowy czy jakieś dialogi, to próbuję pokazać podobieństwo historii polskiego narodu do historii narodu wybranego, który kształtowany przez proroków, wcześniej sędziów, patriarchów, przechodził bardzo trudną drogę do kształtowania jako naród tej chwili, w której odegrał misję najważniejszą, czyli z tego narodu narodził się Zbawiciel. I jak wiemy, tragizm tego narodu trwa. I wydaje mi się, że można by tak również o narodzie polskim powiedzieć, że on ma do spełnienia jakąś rolę, do której jest przygotowywany, również przez Maryję, która chce nazywać się naszą królową. Widocznie znajduje w naszym narodzie osoby, którym może przypisać, których powołać może i poprowadzić do wielkich dzieł. Ale miejmy świadomość, że za społeczeństwo biorą często odpowiedzialność ludzie nieprzygotowani. Że bolesne momenty naszej historii to są historie zdrajców, którzy w imię często prywatnych, ukrywanych, bardzo skrzętnie motywów podejmowali decyzje, które kończyły się tragicznie dla całego narodu. Wspomniany tu ród Radziwiłłów no, ma też swoją taką trudną kartę w dziejach tego rodu. Część, jedna gałąź tego rodu no, wystąpiła przeciwko polskiemu narodowi i dzisiaj stali się dla nas takim synonimem zdrajców, zwłaszcza dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi i Potopowi. Ale miejmy świadomość, że i dzisiaj nie wszyscy, którzy deklarują swoją wiarę, deklarują to, że chcą służyć narodowi i są chętni do wzięcia odpowiedzialności za poprowadzenie narodu, to są ci, których Maryja wybiera, czy Chrystus powołuje i to są ci, którzy są godni przyjąć tę odpowiedzialność i będą godnie reprezentować majestat Polski. Tutaj widać też ten element ludzki. No, demokracja i Kościół pokazują, że i w Kościele pewne bolesne momenty były spowodowane ludzkimi wyborami i tylko wyborami. Więc jeśli możemy tutaj jakiś komentarz dać, to właśnie taki, że patrzmy nie tylko na to, co ludzie mówią, których mamy wybierać do ważnych funkcji, ale również patrzmy na ich intencje, starajmy się zobaczyć szerzej ich życie i nie po tylko deklaracjach osądzać czy darzyć zaufaniem, ale zobaczyć, czy to są ci, którzy odpowiadają tym bardzo heroicznym kryterium. Chociażby o tej maryjności mówimy. Maryjność to nie jest to, że ja noszę Matkę Bożą w klapie, tylko maryjność to jest wtedy, kiedy ja jestem człowiekiem pokornym. Pokornym aż to, co już powiedzieliśmy dzisiaj, w tej służbie społeczeństwu, aż do stopnia heroicznego, kiedy ja wyznaję Maryję jako Matkę Bożego Syna i moją matkę, którą chcę słuchać i według jej wskazań postępować.
Maryja w Kościele i w demokracji. Rozmowy niedokończone. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie księdza ojca Benedykta, chociaż właściwie powinno się mówić tylko ojciec do chyba do pastora, prawda? Więc pozdrawiam bardzo serdecznie i profesora Przybyłowskiego. Ja mam takie dwie sprawy do poruszenia. No niewątpliwie Matka Boska bardzo często była gloryfikowana i artyści, czy Bach, czy Gounod, mamy Ave Maria, mamy w polskiej literaturze, w Potopie, tak jak już wspomnieliście i ksiądz, i pan profesor. Natomiast chciałabym zapytać o tym, dlaczego właściwie my się tak wszyscy denerwujemy, że Matka Boska ma tą tęczową z tyłu, prawda, ten nimb tęczowy. Jeśli być może to są ludzie, którzy chcą powiedzieć, no my też jesteśmy kochani przez Matkę Boską, może ja jestem naiwna, ale to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałabym powiedzieć, że są bardzo piękne filmy, między innymi bardzo często w telewizji z wami jest pokazywany film Łaskiś Pełna z panią Bahiją Haifi. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo piękny film do polecenia wszystkim. Jeszcze raz dziękuję za możliwość oglądania tego filmu. To jest taka druga sprawa. Natomiast w dzisiejszym świecie, w kontekście technologii nowoczesnej i tego, co jest możliwe z hologramami, jak Kościół się ustosunkowuje do ludzi, którzy mówią, tak, Matka Boska mi się ukazała, rozmawiałem czy rozmawiałam, bo są tacy ludzie, którzy mają pewne przesłania, no ale w tej chwili jakoś i w tym właśnie czasie, w takim czasie niepewności, olbrzymiej trwogi i wielu niebezpieczeństw i grzechów przeciwko teodycei, przeciwko modyfikowaniu człowieka, genomu, DNA, chipowania i tak dalej. Jak Kościół może się odnieść do tego, że jeśli ktoś powie, tak, ukazała mi się Matka Boska, przepowiedziała mi, co się zdarzy, przeżywam bardzo trudne sprawy, w których muszę rozeznanie zachować, modlę się. I teraz tak, jaki jest proceder, żeby przekazać na przykład to, czego ta osoba się dowiedziała, kiedy może...
Dobrze, dziękuję pani Katarzyno. Tutaj rozumiem już te kwestie weryfikacji objawień prywatnych. Jako trzecie pytanie, trzecia kwestia, którą pani podejmuje. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ta pierwsza kwestia. Powrócę do tego, że Marię mają prawo nazywać matką wszyscy. Wiemy, że nazywają ją i czczą muzułmanie i nikt o to nie wnosi żadnych pretensji. Natomiast symbole religijne i cześć dla tych symboli to już nie jest dowolność. Symbole religijne są pewną, powiedziałbym, własnością. Ośmielę się powiedzieć, że do tych symboli religijnych jest określone w cudzysłowie prawo autorskie. Jeśli Kościół czci krzyż Chrystusa i na nim jest pasja, czyli osoba Chrystusa ukrzyżowanego, to w takiej postaci chcemy, żeby jeśli ktoś chce szanować ten symbol, który jest własnością Kościoła, a nie ogólnoświatową własnością, został uszanowany. Jeśli ktoś w inny sposób chce uczcić Chrystusa i nie krzyżem, tylko sobie co innego wymyśli. Nie wiem, no może sobie akwarium postawi i powie, to jest symbol Jezusa kroczącego po wodzie i to dla niego jest symbol. No proszę bardzo, ale do tego, co jest symbolem religijnym i w cudzysłowie jest własnością Kościoła i Kościół sam określa, w jaki sposób chce zawiadować tym symbolem niejako chronionym, tak jak w cudzysłowie też znowu patent, no bo Kościół nie chce patentować tego, ale prawo mu gwarantuje zachowanie czci dla symboli religijnych.
Księże profesorze, wydaje się, że to co najważniejsze w wizerunkach świętych, zwłaszcza tutaj Matki Najświętszej i jej Syna Jezusa Chrystusa, aureola jest symbolem świętości, symbolem boskości, a nie symbolem, który miałby uwiarygadniać nazwijmy to delikatnie, ludzkie dewiacje i próbowanie przeobleczenia Matki Bożej i Jezusa Chrystusa w grzech. Jezus odkupił człowieka, jego każdy grzech. Maryja zdeptała głowę węża, a nie została przeobleczona w grzechy, które reprezentują środowiska LGBT, które w sześć kolorów, że tak powiem, przemalowali Matkę Najświętszą.
No oczywiście, no właśnie to już nie jest Matka Boża. No tak jak mówię, jeśli chcą sobie tworzyć własne symbole również swojej miłości do Matki Bożej, no proszę bardzo, niech szukają takich, no mają też wśród siebie artystów i no niech komponują też, tak jak tu Pani wspomniała, może kolejne utwory muzyczne, malują, ale to, co już jest własnością całego Kościoła i wszystkich, którzy i utożsamiają się z Kościołem, no to tego nie zmieniajmy, tak ojciec powiedział. Tutaj no, to jest ikona, a ikona to jest coś, co ma każdy kolor i każdy symbol ma swoje znaczenie, bo ikonę się pisze, a nie maluje, więc tutaj zmiana czegokolwiek jest też obrazoburcza, po prostu.
Musi być zgodne z tym jedynym objawieniem, którym jest Jezus Chrystus i ze Słowem Bożym, czyli z Pismem Świętym. Zarówno to, co Pani pytała o tych technologiach, również o tych objawieniach prywatnych. Każde objawienie jest weryfikowane przez Kościół. Czy jest zgodne z tym,
z objawieniem przede wszystkim i z nauczaniem magisterium, tak, oczywiście. Ale też nawet to, co jest zaakceptowane przez Kościół, to nie znaczy, że ja mam w to wierzyć. Tak. Kościół tylko akceptując to stwierdza, że tam nie widzi nic, co by było przeciwne nauczaniu Kościoła. Ale objawienie skończyło się na śmierci ostatniego z apostołów, Jana Apostoła, i zakończone apokalipsą przez Kościół wypracowany kanon ksiąg objawionych i to wszystko, co Bóg miał tam do powiedzenia jako całości Kościoła i ludzkości, już to powiedział. Natomiast jeśli komuś pomaga prywatne objawienie, to proszę tego słuchać, włączać to w swoją pobożność i wykorzystywać tak, żeby moja miłość do Chrystusa wzrastała, bo to jest ten weryfikator prawdziwości objawienia w moim prywatnym życiu.
Bardzo gorąco dziękuję za udział w rozmowach niedokończonych. Księże profesorze, Bóg zapłać.
Ja bardzo dziękuję wszystkim telewidzom. Życzę miłego świętowania, bo nadal trwa uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj kończymy czcić Maryję w nabożeństwie majowym, przepięknym. Dzisiaj też przeżywamy święto nawiedzenia Matki Bożej, bo to 31 maja, więc tych okazji, żeby jeszcze przedłużyć świętowanie na wieczór i na jutro jest dużo. No,
jutro Dzień Dziecka i Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, czyli Matki nas Kościoła. Wszystkich. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, naszym Państwa gościem. Dziękuję również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.